Tak jak Państwo z programu wyczytali, obecna część to będą zebrania zeznania świadectw i do prowadzenia tej części jest proszony brat Henio Sarkowicz. Bardzo proszę.
Pokój wszystkim braterstwu. Brat Staszek powiedział przed chwilą, że zabroniono niektórym przyjechać na to miejsce. Cieszymy się, że nam jeszcze nikt nie zabronił, że mogliśmy przyjechać do Budziarz i cieszyć się tą Bogą społecznością. Drodzy braterstwo, kochani braterstwo, mamy w tej chwili szczególną chwilę, szczególny rodzaj nabożeństwa. Chciałem się zwrócić do wszystkich, do tych z braterstwa wczorajszych, którzyście już dawno uczynili ten krok, że wstąpiliście w ślady za Jezusem, jak również chciałem się zwrócić i do tych braterstwa dzisiejszych, którzy dzisiaj podjęli tą decyzję, aby swoje życie poświęcić właśnie Jezusowi na służbę. Mamy teraz czas na zebranie świadectw. Czas na to, by wspólnie powiedzieć Panu Bogu, jak i sobie nawzajem, jaki jest nasz stan serca. Co myślicie? Albo raczej, co myśleliście wtedy, kiedy na tą drogę za Jezusem wstępowaliście? Takie zebranie, gdzie każdy ma przywilej wypowiedzenia swych uczuć, opowiedzenia doświadczeń, również błogosławieństw otrzymanych od Ojca Niebieskiego, jest zebraniem bardzo pożytecznym i błogosławionym. Bo każdy z nas może wyciągnąć lekcję dla siebie, naukę z czyjegoś przeżycia, z czyjegoś doświadczenia. I tak do tego zachęca nas psalmista w 145 psalmie. Niech Cię wysławiają, Panie, wszystkie sprawy Twoje, a święci Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją, aby ona oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Pamięć obfitej dobroci Twojej wysławiać, o sprawiedliwości Twojej śpiewać będę, mówiąc: Pan jest łaskawy i miłosierny, do gniewu nieskory, a w dobroć przebogaty. Chcielibyśmy, aby te nasze rozważania były na tle tego, co apostoł Paweł napisał, apostoł Piotr napisał w swoim drugim liście, w drugim rozdziale. Nie będziemy czytać tego rozdziału. Brat Piotrek przeczytał go podczas pierwszego wykładu. Ale szczególnie chcielibyśmy, aby nasze rozważania oparli o werset 11, który brzmi: a skoro wszystko, co istnieje, w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakże święcie i pobożnie powinniście żyć? Słuchaliśmy dzisiaj na ten temat wiele wykładów, wiele słów na temat nowej ziemi, nowego nieba, że te stare rzeczy muszą przeminąć, że ten społeczny porządek musi ulec zagładzie. I kiedy o tym wiemy, kiedy obserwujemy ten stan rzeczy na podstawie słów Pana Jezusa, zauważamy, jak wielkimi krokami zbliża się Królestwo na tą ziemię, które jest upragnione przez wszystkich ludzi. To w kontekście tego święty Piotr nas zapytuje, jakimiż my w związku z tym powinniśmy być. Daje nam do myślenia, czy nie należałoby zmienić czegoś w naszym życiu, w naszych relacjach z Bogiem, w relacjach z braćmi. Przekonany jestem, że wielu z Was, braterstwo, zastanawialiście się nad tymi słowami apostoła Piotra i macie na pewno jakieś przemyślenia, którymi chcielibyście się może podzielić na szerszym audytorium. Rok temu na tym miejscu, w podobnej godzinie, brat Mirosław pokazywał nam zdjęcia z poprzednich 19 konwencji na Budziarzach. Z ciekawością zaglądaliśmy, kto wtedy koło nas siedział. Patrzyliśmy, jak wtedy wyglądaliśmy przez te lata, a dzisiaj może możemy kogoś tylko powspominać. Kochani braterstwo, dzisiaj zechciejmy popatrzeć, przypomnieć sobie, może coś zauważyć, ale z tego, czego nie da się sfotografować i czego nie da się pokazać na zdjęciu. Zechciejmy dzisiaj opowiedzieć nasze odczucia. To, co spowodowało, że kiedyś, a może niektórzy braterstwo właśnie dzisiaj podjęli taką decyzję, aby iść za Jezusem. Żeby zrobić coś ze swoim życiem. Opowiedzmy sobie nawzajem, co nas do tego, do takiej decyzji zmotywowało. Bo taka decyzja, aby poświęcić się Bogu na służbę, to zapewne rezultat wielu godzin rozmyślań, wielu rozmów, dyskusji. Opowiedzcie nam o tym. Powiem za apostołem Pawłem, który napisał w liście do Filipian w 2 rozdziale. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności i zlitowania w was, to nie milczmy, ale opowiedzmy je sobie. Wiem, że są wśród braterstwa takie osoby, tacy bracia, tacy siostry, którzy kiedyś nie znali prawdy. Uczęszczali może do różnych kościołów, gdzie tam słyszane słowo nauki nie dawały im odpowiedzi na to pytanie, jak żyć, jakimi mamy być. Szukali, zastanawiali się, co zrobić. Ale najlepiej chyba, gdyby nam sami o tym opowiedzieli. Kiedyś usłyszałem opowieść brata Andrzeja Maja, który jest ze zboru w Dynowie, która nas zainteresowała, ta opowieść. Dlatego prosiłbym brata Andrzeja Maja, aby opowiedział nam w tej chwili, jak twoja droga biegła do tego, że dzisiaj jesteś wśród nas.
Drodzy braterstwo, jestem zawsze szczęśliwy, kiedy jestem tutaj na tej konwencji w Udziarzach. Nie wiem dlaczego, ale atmosfera jest wyjątkowa. W naszej społeczności, na naszych zebraniach, konwencjach słuchamy wspaniałe wykłady. Zajmujemy się badaniem Pisma Świętego. Ale są takie chwile, jak ta, której możemy wyrazić nasze najgłębsze uczucia. Uwielbić naszego Stwórcę i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I braterstwo, jestem wdzięczny naszemu Bogu, że wobec mnie okazał wielką cierpliwość, bo analizując moje życie, to nieraz tak sobie myślę, to czym ja się Panu Bogu zasłużyłem, że dał mi tą możliwość, że mogłem Go poznać, mogłem uwierzyć w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bratysław, pamiętam chwilę, kiedy siedziałem tak jak ci bracia przed chwilą na pierwszej ławce. Brat Krawczyk, który tutaj siedzi niedaleko, służył wykładem. Było to w Oleszycach. Tak postanowiłem, że swoje życie to będę chciał kochać Pana Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale lata płynęły i wydawało mi się, że to wszystko jest w porządku, że jako chrześcijanin jestem w porządku. Ale gdzieś około 6 lat temu usłyszałem taką diagnozę lekarską. Jest Pan chory. Ma Pan raka. Miał Pan się zgłosić 6 miesięcy temu na badania. Pan sobie zlekceważył tę chorobę. I tak sobie myślę, no szok. Co mnie teraz czeka? Ja nigdy nie myślałem, że mnie coś takiego spotka. Stadium zaawansowane. No, stało się bratelstwo, że się przeraziłem. Ale kiedy zobaczyłem na oczach niektórych braci i sióstr łzy, to sobie myślę, to ja z tym problemem nie jestem, sam jednak. Są osoby, które współczują w tej trudnej sytuacji mojej. Bratelstwo to było coś, co dodało mi otuchy. I sprawiło, że dzisiaj, kiedy ja słyszę, że ktoś z braci choruje, to bratelstwo, ja czuję to inaczej. Czuję w pewnym sensie, że ja też choruję. Bo wiem, co to znaczy. Przeżyć takie coś, taką wiadomość. Ale bratelstwo, ja dzisiaj jestem tu wśród was. Miałem taką cichą nadzieję, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. I w pewnej chwili odczułem takie uczucie, że jakby ktoś zdjął te utrapienia ze mnie. Tak sobie myślę, to co to się ze mną dzieje? Byłem przerażony tą chorobą. A jednak jakoś te przerażenie odchodzi. Ale kiedy rozmawiałem z pewnym bratem, to mi powiedział, w życiu chrześcijanina nie ma przypadku. Kiedy usłyszałem takie słowa, zacząłem się zastanawiać. W życiu chrześcijanina nie ma przypadku. A może te moje doświadczenia to mają czegoś mnie nauczyć? Może coś mi powiedzieć? Apostoł Jan napisał, że w doskonałej miłości nie ma bojaźni. Dlaczego ja byłem przerażony? Spróbowałem zrobić analizę mojego życia chrześcijańskiego. Czy w moim życiu, przez te wiele lat od momentu poświęcenia, czy ja wszystko uczyniłem tak, jak powinienem, jako prawdziwy chrześcijanin? Czy ja jako chrześcijanin poświęcony na pierwszym miejscu kocham mojego wspaniałego Stwórcę, czy kocham mojego Zbawiciela? Przecież jest przykazanie, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli twojej. Pan Jezus powiedział natomiast, jeżeli by ktoś miłował ojca, matkę, syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I bratelstwo, robię analizę moich uczuć. Z przykrością stwierdziłem, bratelstwo, że do tej miłości, takiej jaką powinienem mieć do mojego Stwórcy i mojego Zbawiciela, to coś mi brakuje. I bratelstwo, jestem wdzięczny Bogu, że takie doświadczenie przyszło na mnie, żeby mnie do pewnego stopnia upomnieć. W życiu chrześcijanina nie ma przypadku. Zacząłem analizować moje wydarzenia z mojego życia, które były w moje życie bogate w różne wydarzenia, niecodzienne. Zastanawiać się, dlaczego w moim życiu tak się działo. A już od dziecka, kiedy miałem 7 miesięcy, zmarła mi mamusia, która mnie urodziła. Dłuższy czas była sama. Później wyszła za mąż za brata w Chrystusie, ale ten brat był wdowcem. Miał z pierwszego małżeństwa 5 dzieci. Żona jego, ta pierwsza, na zebranie nie uczęszczała. Ale najstarsza córka, która już była mężatką, nie była zachwycona tym, że ojciec się drugi raz ożenił. Nie była zachwycona tym, że ma dziecko. Natomiast zięć tym bardziej. bo moja mamusia była narodowości ukraińskiej i on nie żywił sympatii do tej narodowości. I moja mamusia znalazła się trochę w takiej może trudnej sytuacji. Ale była jeszcze i najmłodsza córka, która tą swoją mamusię straciła. Tą pierwszą żonę mojego biologicznego taty. I ona jako kilkuletnie dziecko oczekiwała, że ta druga mama zastąpi jej tą mamę zmarłą. Natomiast moja mamusia, będąc osobą wierzącą, poświęconą i z natury bardzo wrażliwą, starała się stworzyć warunki dla tego dziecka, dla tej dziewczynki, żeby ta odczuła, że jest kochana, że chociaż straciła swoją mamę, to ma drugą mamę. Ale bratostwo, wydarzyło się coś, czego nie rozumiem. I nieraz, może kiedyś w przyszłości zrozumiem, dlaczego to się stało. Kiedy miałem 7 miesięcy, moja mamusia wyjechała ze mną do rodzinnego domu, z którego pochodziła. I tam, siedząc z swoją kuzynką w mieszkaniu, niczego nieświadoma, a był silny wiatr, kiedy zorientowali się, że coś się dzieje, to okazało się, że całe zabudowania są w płomieniach. Wyniosłam je w bezpieczne miejsce i wróciła po rzeczy, które zostały w domu. Nie wiedziała, że to już jest koniec dla niej. I kiedy wbiegła do domu, zawalił się dach. Po chwili o własnych siłach wyszła z tego płonącego domu, ale to, co zobaczyli ludzie, którzy tam byli, to krzyczeli z przerażenia. Całe ubranie spalone, cała poparzona. I drodzy w Chrystusie, żyła jeszcze kilka godzin. Odwieziono do szpitala, lekarz był przy niej. Ale kiedy umierała, to powiedziała lekarzowi: niech pan się stara, by moje dziecko. Wzięli na wychowanie, podała nazwisko i miejscowość, ci ludzie, nie kto inny. Lekarz zapisał to na kartce, zgłosił do sądu rodzinnego, że takie było życzenie umierającej matki, aby jej synek był na wychowaniu u tych ludzi z tej miejscowości. I bratostwo, tak znalazłem się przez wiele lat nieświadomy wśród braterstwa. Bo ci ludzie, którzy mieli mnie wziąć na wychowanie, to byli braterstwo ze zboru, do którego moja biologiczna mamusia chodziła, w którym poznała prawdę i w której ten brat był starszym zboru. Podziwiałem tą jej decyzję po wielu latach. Natomiast była to decyzja niezrozumiała dla rodziny światowej. I będąc dorosły, utrzymywałem kontakt już z tą rodziną. I na pewnym takim rodzinnym spotkaniu mówią do mnie tak. A zaznaczę, że była to rodzina i wszyscy byli ludźmi wykształconymi. Była to inteligencja. I widzisz, mówi, twoja mama to podjęła taką trochę niezręczną, niefortunną decyzję. Chciała, żeby twoim wychowaniem zajęli się zupełnie obcy ludzie. Chociaż nam spaliło się wszystko. Nie mieliśmy nic. Ale i tak byśmy cię wychowali, jak sobie nie chciała, żeby twoim wychowaniem zajmował się twój ojciec i rodzina twojego ojca. A przecież powiedziała mi, a ciocia, która była bezdzietna, bardzo starała się, żeby to oni byli twoimi opiekunami, ale sąd tego nie uwzględnił. Daliby ci wykształcenie. Zabezpieczyliby ci finansowo. I bratem usłyszałem coś takiego. Dzisiaj byłbyś kimś. I bratem słowo wyjaśnia, że ta ciocia, jej mąż byli profesorami na Uniwersytecie Warszawskim. Brat męża cioci był generałem Wojska Polskiego. No na pewno, gdybym był wychowany w tej rodzinie, bym na pewno zabezpieczyli, żebym był wykształcony. Tylko braterstwo, czy ja dzisiaj byłbym tutaj wśród was? Nieraz się tak zastanawiałem, czy przyszłoby mi do głowy, żeby zająć się czytaniem Pisma Świętego. Żeby przyszło mi do głowy rozmyślać o Bogu, o zbawieniu. I tak kiedy słuchałem tych ich wypowiedzi, opinii, mówię do nich, a ja jestem zupełnie innego zdania. Podziwiam mamę, że w takich okolicznościach i w takim potwornym bólu, jakim musiała przeżywać, zadecydowała, że moim wychowaniem mają się zająć ci ludzie. Ale co więcej, wierzę, że musiała się gorąco modlić, żeby Pan mnie miał w swojej opiece. I bratostwo, zawsze mi to przypomina taki zapis z Ewangelii, kiedy w Ewangelii Jana jest zapisane, że Pan Jezus, kiedy kończył swoje życie, a zobaczył swoją matkę i zobaczył obok stojącego swojego ucznia, którego bardzo miłował i który uczeń miłował naszego Pana. Powiedział: matko, oto twój syn. A do tego ucznia powiedział: oto twoja matka. To jest może w pewnym sensie podobna historia. I drodzy w Chrystusie, za to wszystko nieraz rozmyślam, ale za wszystko Panu Bogu dziękuję. Wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której tu chciałem wspomnieć. Wspomniałem o tej młodej dziewczynce, która straciła swoją matkę pierwszą, straciła drugą. I jak mi opowiadała, bardzo płakała, jak się dowiedziała, że ta druga mama nie żyje, bo mówi, była bardzo dobra dla mnie. Ale bratostwo, jestem Bogu wdzięczny. Bo po wielu latach doświadczeń, przykrych doświadczeń, to wtedy, kiedy ja zostałem sierotą, ona miała już 8 czy 9 lat. Ale dzisiaj jest tutaj z nami. Po wielu latach doświadczeń Pan otworzył mi serce. To jest naprawdę. I cieszę się z tego bardzo, że jest naszą siostrą. Dziękuję Bogu za wszystko. Jedna rzecz, chciałbym bratelstwo na zakończenie powiedzieć. Analizując moje uczucia do mojego miłego stworzyciela, jak zbawiciela, doszedłem do wniosku, że nie ma nic piękniejszego w życiu, co człowiek może przeżyć, jak właśnie przeżycie takich pięknych uczuć. Świadomość, że nasz Stwórca, nasz Ojciec Niebieski, z jednej strony słowa, które przenikają mnie do szpiku kości, które zapisane są w liście do Rzymian w 8 rozdziale. On, który własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Nie wiem, bratostwo, ale te słowa działają w jakiś dziwny sposób na mnie. Cóż my możemy Panu dać? Tu siostra podpowiada serce, tak? No, tak. Serce, uczucia. I bratostwo, to jest wspaniała rzecz. Możemy coś takiego przeżyć. Bratostwo, unikniemy wielu nieporozumień w naszych domach. nie będziemy gorzkością w naszych zborach. Będziemy miłą wonią i dla naszego Stwórcy, dla naszego Zbawiciela, jak również i dla wszystkich braci. Bratelstwo, wiem, jak ważna jest modlitwa. Dlatego wszystkim, przede wszystkim Panu Bogu, naszemu Ojcu, jak również Panu naszemu Jezusowi dziękuję za wszystko, jak również i w ramach bratelstwa za modlitwy. I dopiero te doświadczenia, które przeżyłem, to one mi uświadomiły mi w dosłownym tego słowa znaczeniu, jaka moc ma modlitwa. Przyznam się, że może wcześniej tak gorąco się nie modliłem. Bratelstwo, kończę te kilka słów, które powiedziałem. Życzę bratelstwu błogosławieństwa. Niech wam błogosławi. Dziękuję jeszcze raz naszemu Stwórcy za opiekę i za błogosławieństwo. W moim życiu działy się i wiele innych wydarzeń, ale nie będę zabierał tutaj czasu i nie będę mówił. Też, które analizowałem, to doszedłem do wniosku, że to też nie jest przypadek. Dziękuję.
Dziękujemy ci, bracie Andrzej. Proszę braterstwa, słyszeliście? Byłbyś kimś. Jak wielu ludzi dzisiaj na świecie robi wszystko ze swej strony, żeby być kimś, żeby historia o nich coś napisała. Ten brat dziś rozumie, że on dziś jest kimś. Tak jak napisał o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, że przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu, że według oceny ludzkiej to niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał właśnie to, co głupie jest w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Dziękujemy ci, bracie, za to świadectwo. Proszę braterstwa, niedaleko stąd w zborze żyło pewne braterstwo. Brat odwiedzał zbory w Polsce i nie tylko w Polsce, głosił Ewangelię, opowiadał o Królestwie, opowiadał o tej nowej ziemi, o tym nowym niebie, braciom, ale również i sąsiadom i rodzinie. Kiedy umarł w 75 roku, jego żona, siostra nadal mówiła, opowiadała i zapraszała do siebie, do Warszawy, swoją rodzinę, która była wtedy światowa. Opowiadała, rozmawiała z nimi i dziś wśród nas jest jedna siostra, która słuchała tych opowieści. Jest to siostra Genowefa Skowron. Proszę cię, siostro, abyś nam opowiedziała, jak to się stało, że dzisiaj jesteś z nami. Co spowodowało, co cię przekonało w tym, aby podjąć taką decyzję?
Ja chciałam się zeznać, zawsze powiem i przed wami, bracia. Już jestem 20 lat wprawdzie, ale nigdy nie miałam takiej odwagi, żeby stanąć. Brat mnie tutaj wyciągnął z kąta. Nieraz chciałam powiedzieć to, ale było brak tej odwagi. Chociaż wszyscy bracia biegają, w Józefowie, w którym teraz przebywam, wiedzą o mojej historii, o tym, jak przyszłam do prawdy. A było może mi z tym lżej, bo rodzinnie byliśmy związani z braterstwem Gomielami. I pierwszym takim zetknięciem o innej wierze, innej możliwości wierzenia w Boga było, jak byliśmy z rodzicami w Warszawie, gdzieś jeszcze przed 75 rokiem, jeszcze wujek Gomiela żył. I była taka rozmowa, ale ja zapamiętałam tylko słowa taty, który mówił, Janek, co nie jest możliwe w moim przypadku, bo rodzina by mi nie dała żyć, żeby gdybym przyszedł do badaczy, przyjął inną wiarę. I to było, później długa była przerwa. Później się zatknęłam, aż zaczęłam pracować w Biłgoraju i często jeździłam do Józefowa. Tam już tylko przebywała ciocia Gumielowa i jej siostra, ciocia Alinka Haczykowska. I tam dużo słyszałam właśnie o Bogu, o Biblii. Przyjeżdżali bracia goście. I nie umknęło to uwagi, te słowa, które tam opowiadali, tak z Biblii i o Bogu, o Królestwie Bożym. I było to takie dla mnie dziwne, bo byłam bardzo gorliwą katoliczką, ale Pan Bóg widocznie zna serca i popychał mnie. Jak tutaj brat wcześniej wspomniał, takie doświadczenia przyszły, które były palcem Bożym, popychały do szukania Boga, do szukania, żeby Bóg nas bardziej kochał. I pierwsze takie doświadczenie to było, no, podwało większą moją gorliwość, ale tylko w tym, że więcej się modlałam na różańcu i więcej chodziłam do kościoła. Ale jeździłam do Józefowa, ciocie też przyjeżdżały do nas na Rzeczyce, tutaj gdzie teraz mieszka mój brat i mama. Dużo słyszałam właśnie o Ewangelii, o Królestwie Bożym, o raju, co w kościele raczej było niemożliwe. Gdy zaczęłam pracę, to tak się zdarzyło, że zaczęłam mieszkać na stacji. I tutaj już więcej miałam możliwość jeździć do Józefowa i tak się zdarzyło, że byłam na pierwszym społeczności młodzieżowej w Biłgoraju. Podobały mi się te słowa, te nauka, to wszystko, ale wtedy zaczęła się taka walka duchowa w sercu. Jak może taka mała grupa ludzi mieć prawdę, wierzyć w prawdziwego Boga, a tyle ludzi być w ciemności, w ciemnocie w tej. I teraz, gdy się modlę, Boże, dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z tej ciemności do cudownej światłości, to te słowa ciągle są dla mnie aktualne i nigdy nie stracą na wartości, bo dziękuję Bogu, że wyrwał mnie z tej ciemności. Zaczęła się taka walka i chciałam opowiedzieć to mojej tej pani, u której mieszkałam na stacji. I tam spotkałam się z wielkim niezrozumieniem i doświadczeniem. Ta pani powiedziała, że nie mogę mieszkać już u niej na stacji, skoro zmieniłam wiarę i porzuciłam ten kościół. Potem znów opowiadałam to w domu, opowiadałam sąsiadce, a potem sąsiadka, mama przyszła, mówi, opowiada wszystkim, że podeptałaś krzyż, obrazy podeptałaś. No i było to takie przykre doświadczenie, ale w domu nadal opowiadałam o tym. Mój brat, który mówi, że teraz tego nie pamięta, ale włączałam wykłady, magnetofon, to on mnie wyłączał, włączał radio, ale dziś już poznał prawdę i razem możemy wspólnie się modlić. Dziękuję Ci, Ojcze, że wyrwałeś nas z tej ciemności. Poświęciłam się, a jeszcze taka była duchowe takie przeżycia, że myślałam sobie, powiem o tym księdzu na spowiedzi. Ale znów przychodziła druga myśl, no cóż może ci ciemność powiedzieć dobrego o światłości, doradzić, że dobrze robisz. I zrezygnowałam z tego. Chodziłam już trochę na zebrania, ale kościół też jeszcze zaliczałam. Wydawało mi się, a nuż będzie coś dobrego, przyjeżdżali misjonarze. Były takie święta katolickie i to, w których tak jakoś myślałam, że będę, tak sobie przyszła taka myśl, że będę chodzić do kościoła katolickiego, a wierzyć będę tak jak badacze. Ale też była walka, ale druga myśl przychodziła, no jak to tak, krajem nieba, krajem piekła, a czy Bogu nie będzie przykro z tego powodu? I też trzeba było tak samodzielnie przybliżyć się do Boga, ale Pan Bóg widział to wszystko i znów przyszło doświadczenie. Zmarła bliska osoba w naszym domu i to był kolejny palec, który popchnął mnie do tego, że poświęciłam się na ostatniej konwencji w Oleszycach. I wiedziałam, że każde doświadczenie, które już przyjdzie, będzie na konto mojego poświęcenia. Że to już nie pójdzie w taką próżnię, że to Pan Bóg będzie o nas pamiętał. W Biłgoraju w społeczności doznawałam dużo błogosławieństwa i pomocy od braci. I do tej pory, mimo że są doświadczenia, to wiem, że Bóg mnie na darmo zsyła. 4 lata po mnie poświęcił się mój brat z bratową, którzy mieszkali tam w wiosce i o nich się szczególnie martwiłam i modliłam, bo mi się zdawało, że rodzina, żeby rodzina nie wyrwała im z serca tej prawdy. Ale Pan sprawił, że 4 lata po mnie też się poświęcili. To też nie mogłam uwierzyć w to szczęście, że Pan i im dał poznać prawdę. Już wspólnie teraz możemy modlić się. Boże, dziękujemy Ci, że wyrwałeś nas z tej ciemności, z tego zakłamania. Jest to cudowne.
Proszę, siostry. Każdy. A możesz nam powiedzieć, co spowodowało? Co Ciebie przekonało, żeby podjąć taką decyzję?
No, przekonała mnie te nauki o, najbardziej tak może o tym życiu przyszłym, bo bardzo przeżywałam piekło, bardzo przeżywałam czyściec. Chciałam tak być blisko Boga, a siostra, i rozmawiałam z ciocią Gumielową dużo na ten temat i tłumaczyła mi to. I to tak spodobało, że chciałam wierzyć to, że jest przyszłe życie, że nie ma piekła, że jest Królestwo Boże i przyszła nadzieja dla wszystkich ludzi.
Bardzo dziękujemy Ci za Twoją opowieść. Dziękuję. Przepraszam, że może przeszkadzam, ale no, mamy krótki czas. Chcielibyśmy, żeby jeszcze może więcej osób wzięło udział.
Ja dziękuję. Chciałam podziękować też braciom za opiekę, za to naszą troskę, jaką mają w Biłgoraju i w Józefowie. I od wszystkich braci dostaję pomocy w modlitwie. Dziękuję.
Dziękuję Ci, siostro Wieniu. Jak widać z tego, warto opowiadać o przyszłym niebie, o przyszłej ziemi. Bo ktoś, słuchając, wyciągnie z tego lekcję, dopomoże mu do podjęcia decyzji w swoim życiu. Proszę braterstwa, kiedy niedawno po raz pierwszy z żoną zagościliśmy u nich w domu, to bardzo prędko dowiedzieliśmy się, jak to teściowa powiedziała do przyszłej synowej. Pamiętaj, że masz zadbać. Masz dopilnować, żeby mój Krzysiu zawsze chodził do kościoła katolickiego. I Marzenka, dzisiaj siostra Marzenka zadbała. A jak? Zapytajmy ją o to. Siostra Marzenka i Krzysiu Raczek ze zboru w Łodzi. Czy możecie nam opowiedzieć, jak to zadbałaś?
Zadbałam bardzo dobrze. Teraz to wiem. No, pochodzę z kościoła rzymskokatolickiego. Już będąc dzieckiem, dużo się modliłam, chodziłam do kościoła bardzo często, nawet dwa razy dziennie. Bardzo chciałam być blisko Boga. Bardzo chciałam, żeby mnie Pan Bóg kochał. Bardzo tego pragnęłam, żeby się zbliżyć do Niego. I tak sobie chodziłam do tego kościoła przez wiele lat i zawsze modliłam się, Panie Boże, pokaż mi drogę, którą mam iść. I tak się cały czas modliłam miałe lata. Już byłam w liceum i nadal tak samo się modliłam. Chodziłam do kościoła, klękałam aż do momentu, jak mnie coś z kościoła wyrzucało. Mówię, no i co ja teraz zrobię? Gdzie ja mam tego Boga szukać? No i poznałam mego przyszłego męża, Krzysia, który też był, z jednej strony był katolikiem od strony mamy, natomiast od strony taty, no tata chodził, czasem uczęszczał do badaczy. No i ja mówię, no to trzeba chodzić nadal do kościoła i chodziłam. Namawiałam Krzysia, że na 8:30 mamy iść na mszę. No i chodziliśmy aż do momentu, jak zaczęło nas obu wyrzucać z tego kościoła. No i znowu nie wiadomo, co robić. I nadal się modliłam, Panie Boże, proszę Cię, pokaż nam drogę, którą mamy iść. No ale tak sobie nadal chodziliśmy, mimo że nas wyrzucało. I podjęliśmy, no, że pobierzemy się. I moja teściowa mówi tak, Marzenko, pamiętaj, żebyś dopilnowała, żeby Krzysiu chodził do kościoła. A ja do niej mówię, mamo, przecież mnie znasz. I dosłownie po tych słowach, co powiedziałam, to chyba byłam raz w kościele rzymskokatolickim, już więcej nie. No ale moim zdaniem jestem pewna, że obietnicy dotrzymałam. Staramy się, żeby wszystko robić zgodnie z wolą Bożą. Dużo się modlimy o pomoc, o błogosławieństwo. Bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi prawdziwą rodzinę. Rodzinę, której nie ma nigdzie indziej takiej. To jest rodzina duchowa. Bardzo dziękuję Panu Bogu za to wszystko. A dziękuję i życzę braciom i siostrom wielu łask, błogosławieństw Bożych, dużo opieki i wiary w modlitwę. Naprawdę modlitwa wiele może. Dziękuję.
Dziękuję. A czy twój mąż chciałby nam coś powiedzieć?
Ja może. Ja może dopowiem kilka słów, że ona tutaj już ten główny wątek powiedziała. Tak jak wspomniała, ja miałem styczność wcześniej z badaczami, jako mały chłopak, uczeń szkoły podstawowej. Kiedy przebywałem u dziadków, to dziadek uczęszczał do zboru na Aleksandra, wtedy był zbór w Łodzi. I nieraz bywałem tam w zborze, słuchałem, ale jak to taki chłopiec, nie mogę powiedzieć, że mnie nie interesowało to, ale po prostu ze względu na to, że no, taki młody człowiek jest podporządkowany rodzicom, no nie miałem za bardzo dużo do powiedzenia. I w zasadzie można powiedzieć, tak jak żona wspomniała, że wychowałem się w półrodzinie katolickiej, bo ojciec w zasadzie nie uczęszczał nigdzie. Chociaż teraz jest, poświęcił się też, w starszym już wieku jest bratem i bardzo się z tego też cieszymy. I właśnie to, że miałem styczność z braćmi, to już mi gdzieś tak w głowie właśnie utkwiło. I kiedy tak chodziliśmy do tego kościoła katolickiego, to w pewnym momencie powiedziałem do żony, słuchaj, przecież tu nie ma w ogóle Boga, bo o wszystkim się mówiło tam, tylko nie o Panu Bogu. Całą cześć, całą chwałę, cała cześć, cała chwała została mu zabierana, a dawana komu innemu, jakimś pośrednikom, jakimś wydumanym, wymyślonym świętym i tak dalej. I zaczęliśmy szukać od tego momentu, bo przypomniało mi się, że jest coś innego. Są bracia gdzieś, którzy mają prawdę, którzy wierzą, tak jak Pismo Święte mówi, i starają się przede wszystkim żyć tak. Bo w Kościele katolickim to tak nie było. Było, nawet jeżeli cośkolwiek dobrego było powiedziane, to życie tych ludzi zaprzeczało tym słowom, które oni mówili. I właśnie zaczęliśmy szukać. I przez naszą rodzinę w Krakowie, przez moją ciocię, przez moją kuzynkę dostaliśmy kontakt do zboru w Łodzi. Wtedy jeszcze był zbór narodzinny. I tam zaczęliśmy uczęszczać od 1998 roku. I rok później poświęciliśmy się na konwencji generalnej w Krakowie. I to też taka miła rzecz, która właśnie wtedy tak się to złożyło, bo zadzwoniłem właśnie do cioci z pytaniem, czy możemy przyjechać, bo chcemy wziąć udział w konwencji. Nic nie mówiąc, że mamy zamiar poświęcić swoje życie Panu Bogu. No, ciocia się zgodziła, przyjechaliśmy. Dowiedzieliśmy się, że one też chodzą do badaczy. Pojechaliśmy na konwencję, kiedy brat powiedział, że proszę zająć miejsca żeby zajęli miejsca ci braterstwo, którzy chcą się poświęcić Panu Bogu na służbę. Na ławce zasiadłem ja, moja żona, ciocia i moja kuzynka. Nic nie wiedząc wcześniej o tym. Ja nie wierzę, że to był przypadek, ale jesteśmy wdzięczni razem z żoną Panu Bogu, że wyrwał nas z tamtego miejsca, że mogliśmy poznać prawdę i że mamy teraz tą prawdziwą rodzinę. I wszystkim braterstwu życzymy błogosławieństwa Bożego i wytrwania właśnie w tym poświęceniu aż do końca. Dziękuję.
Dziękujemy Wam, braterstwo, za Wasze zeznania. Bóg przez proroka Jeremiasza tak powiedział, że wtedy, kiedy zaczniecie mnie wzywać, gdy zaczniecie modlić się do mnie, to ja was wysłucham. Tak, siostra Marzenka powiedziała, że dzięki tym modlitwom tak się sprawy ułożyły, że dziś są wśród nas. Nie znamy wielu z was, braterstwo, waszych dróg, waszych historii, co zdecydowało w waszym życiu, że znaleźliście się na tej sali, że usiedliście kiedyś na pierwszych miejscach. Jeżeli ktoś z was chciałby to powiedzieć, to jest bardzo proszony. Proszę.
No może ja tak dziękuję Bogu też z całego serca, że znajduję się tu między braćmi, bo to jest moja wielka radość. W życiu może pokrótce taką historię powiem swojego życia, bo byłam gorliwą katoliczką, ale po zawarciu związku małżeńskiego w 1973 roku, to jest akurat dzisiaj 39 lat i akurat 7 i 8. Później mąż w Krakowie mówi, pamiętaj, jak gdzieś spotkasz, kup Pismo Święte. No ale ja chodziłam, Pisma Świętego nigdzie nie można było wtedy kupić, bo tam może w te miejsca chodziłam, gdzie nie było, czy w księgarniach, czy gdzieś. No ale pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. Czy kupi pani Pismo Święte? Ja mówię, no jak najbardziej, bo to Pismo Święte szukam. I mnie pierwszy raz w życiu taka sytuacja się spotkała, nigdy już później nikt nie zapukał, nie oferował literatury i niczego. No i później po przeprowadzce do Rzeszowa w 83 roku, pierwszym takim, a może jeszcze wcześniej, mój mąż chodził w Krakowie do badaczy, po różnych zborach adwentystów. I odchodził od kościoła katolickiego. Ja mówię, to ja będę czytać Pismo Święte, bo jestem święcie przekonana, że jestem na prawdziwej drodze wiary katolickiej, więc ja go sprowadzę tym, wykażę Pismem Świętym, ale gdy czytałam, nic nie znalazłam, ani potwierdzenia moich wierzeń. Więc później przychodzili adwentyści, przychodzili świadkowie w Krakowie. Po przeprowadzce do Rzeszowa pierwszy zawitał w nasze progi brat Marciniak, który był stałym bywalcem w naszym domu, czasami nawet dwa razy. No i wspaniałe dyskusje na temat Słowa Bożego. Później pracowałam tu w magazynie. Brat tu siedzi obok mnie, brat Adam Gołojuch. Patrzę się jak katolik i te dyskusje, które toczyły się w tym magazynie, w którym pracowałam, były wielką pomocą też w poznaniu prawdy, bo to roztaczali te wizje, obrazy, no to mi się oczy otwierały i bardzo, bardzo byłam wdzięczna Bogu za to. Później
A co cię przekonało? Co ci dodało pewności do tej decyzji, żeby swoje życie poświęcić?
No być może ja byłam wdzięczna Bogu za to, że mogłam poznać wspaniały plan zbawienia, za te tomy brata Rasla, z wdzięczności dla Boga, za tą wspaniałą wizję Królestwa Bożego, za literaturę i za dobroć Bożą. No może brat Marciniak też mnie przekonywał, żebym poświęciła się. Poświęciłam się tu 19 lat temu w Budziara, co mówię, jest wielkim takim szczęściem moim. Bo nieraz to bym, no nie wiem co chciała zrobić, żeby tą wdzięczność moją Bogu wyrazić publicznie, no i tak dzisiaj się zdecydowałam, bo chociaż jeszcze w domu rodzinnym mamusia powiedziała, żyjąc, mówi, ja nie będę ciebie i twoich dzieci tolerować w domu. A tatuś mówi, ja to zostaw ją, przecież nic złego nie robią, tylko prawdę poznają, nie? A później mamusia stopniowo też poznała, wyczytała wszystkie tomy, mówi, że, bo czytała wcześniej Pismo Święte, mówi, że, bo też rozprowadziłam Pismo Święte po całej rodzinie, literaturę czy czasopisma. Mówi, że zrozumienia Pisma Świętego.
Dziękujemy ci, siostro, za twoje świadectwo.
No, dziękuję, ja również dziękuję.
Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale napisał tak. Czy to, jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, to tak w Nim chodźcie, będąc wkorzenieni i wbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem. Siostra opowiedziała nam, że nauka, jeszcze raz nauka, jaką mogła wynieść z czytania tomów, spowodowała o tym, o jej decyzji, aby się poświęcić Jezusowi. Nie znamy wszystkich braterstwa. Ja nie znam tych braterstw, którzy dzisiaj się poświęcili. Niektórych. Ale jedną osobę spośród tego grona od niedawna poznałem. Jest nim brat Erast Czekalski. Jego droga dziś do tej pierwszej ławki dzisiaj nie była taka prosta. Czy mógłbyś nam, bracie, opowiedzieć coś o twoim życiu? Jak to się stało? Co cię przekonało? Co zadecydowało, że jesteś z nami?
No już myślałem, że mi się upiekło, bo po wyjściu spod ukropu w prysznicu, o którym się chciałem opłukać, ale tylko gorąca woda leciała, dopadł mnie brat Henryk, teraz mnie najbardziej cieszy, że mogę już brat powiedzieć. No i pytał, czy właśnie powiem parę słów. No, po pierwsze nie byłem przygotowany, po drugie ze mnie zerowy mówca i tyle mam wspólnego z apostołem Pawłem, że gdyby mnie poprosił, żebym coś napisał, to napisałbym kilkadziesiąt stron bez problemu. Natomiast ze słowem mówionym u mnie zawsze było nie za dobrze. No a po drugie, no chciałem najpierw swoje świadectwo zdać przed zborem chorzowskim, ale jest nas tu prawie połowa albo połowa, więc mam nadzieję, że nikogo nie urażę, bo tak zbór katowicki, jak i zbór chorzowski, bardzo wiele im zawdzięczam, bo odkąd, no to jak już mówię, to zacznę od końca. W październiku ubiegłego roku zmarła mi małżonka, z którą żyłem 40 lat, małżonka światowa. No tak jak zawsze każdemu mówię, najlepsza kobieta, żona, mama, babcia pod słońcem, ale religijnie mniej niż zero albo jeszcze mniej. Ona wyznawała taką chyba dość typową dla katolików dewizę, że wiara wiarą, gdyby to pisać, to by trzeba napisać najmniejszą możliwą czcionką, cieniutkim drukiem i w ogóle, ale życie życiem. I to życie życiem wyboldowane dużymi literami i największą czcionką. Czyli krótko mówiąc, a wiesz ty sobie w co chcesz, ale tu masz dzieci, tu masz rodzinę, tu tradycja, i tak dalej. Także ja dopiero w momencie, gdy żona umarła, to stwierdziłem i to już w dniu pogrzebu oświadczyłem dzieciom, że ja chcę zacząć wracać do korzeni, moich religijnych korzeni. Dzieci mam na tyle tolerancyjne, dobrze wychowane, tutaj zasługa większa żony niż moja na pewno, że absolutnie żadnych protestów ani tam pretensji, tylko prosiły, żebym ich nie zostawił, czego raczej nie zamierzam. Teraz dlaczego? Miałby krótko przedstawić. Ja tu mam sytuację odwrotną do większości relacji, które były. Ja nie przychodzę z zewnątrz, ja zatoczyłem wielkie koło. Może się przedstawię, Eras Czekalski, syn Stanisława i Urszuli, wnuczek Józefa Wernera, cała trójka już nie żyje. No i łezka mi się wokół roni, bo to by był może nawet większy dzień dla nich niż dla mnie. Gdy 40 lat temu odchodziłem do świata, to tylko przez chwilę miałem takie usprawiedliwienie, że ortodoksyjna rodzina, środowisko, że tata zbyt ostry, to i owo. Ale tylko przed chwilą, bo tutaj siedzi moja siostra, która w tych samych warunkach była wychowywana i nie zdradziła nawet na sekundę. A ja z głupoty, z ulegania pokusom tym światowym. I tu już może to nie była wymówka, ale to była prawdziwa miłość do mojej żony. No w każdym razie umiłowała mnie tam, gdzie powinienem przede wszystkim. Ale katolikiem nigdy naprawdę nie zostałem. Światowcem byłem o tyle, o ile, że się obchodziło te święta takie ogólne. Natomiast nigdy nie byłem imprezowiczem i z tego całego światowego życia to mi tam parę przyjemności może doświadczyłem. Byłem zawsze bardzo ciekawy świata i teraz może to pycha, ale Pan Bóg chyba tak mi ułożył to życie, że zawodowo tak mi się potoczyło, że zjechałem całą Europę, Stany Zjednoczone. No ludzie to mi się zawsze pytali, a gdzie ty nie byłeś właściwie? No i byłem nawet w Petrze, w Jordanii, gdzie mogłem pooglądać te miejsca biblijne. No ale pooglądałem i po każdym takim jakimś tam, no trudno powiedzieć wycieczce, bo to były wyjazdy służbowe, ale po każdej takiej doświadczeniu stwierdzałem, że no marność nad marnościami i tak w każdej dziedzinie życia. Także ja może pierwszych parę lat jakoś tam byłem w cudzysłowie zachłyśnięty, natomiast nigdy nie straciłem wiary w Pana Boga, nigdy nie straciłem podstaw przynajmniej wiary rodziców, nazwijmy to tak. I po kilku latach już, gdy tylko, no to nie po kilku latach, zaraz, bo internet to jest tak gdzieś końcówka lat 90. Więc gdy ten internet nastał, to w internecie zacząłem z uporem maniaka poszukiwać właśnie jakichś materiałów badackich. Bardzo szybko wszystkie tomy sobie pościągałem. To już tak mówię teraz wyprzedzając, bo to tak szybko nie biegło. Kilka programów biblijnych, także wszystko to miałem na komputerze i tak sobie cichcem tam u siebie w pokoju na laptopie od dawien dawna czytałem, uczestniczyłem, zresztą do dzisiaj uczestniczę w różnych forach religijnych, gdzie wykłócam się z innymi z pozycji badacza. I no tylko tyle, że zawsze mówiłem, że do zboru nie mogę wrócić, no bo żona mnie zabije, a nie po to się z nią ożeniłem, nie po to mamy dwoje dzieci i dwoje wnuczków, żeby teraz zadrażniać, jak nawet apostoł Paweł powiedział, że ten, kto nie dba o rodzinę, jest gorszy od poganina. No takie sobie wykręty znajdowałem, więc gdy mi ta małżonka zmarła w październiku, no to jeszcze te święta tak zwanego Bożego Narodzenia dla świętego spokoju, jeszcze obchodziłem razem z nimi, natomiast po Nowym Roku zacząłem szukać. Tutaj ukłon w stronę na straży, do której napisałem, nie licząc na odpowiedź, podali mi namiary na zbór katowicki, Danielka mi znalazła namiar na zbór chorzowski, zacząłem od Katowic. No tam ze względów logistycznych nie bardzo mi pasowało godziny zebrań. Ja zakotwiczyłem tak na dobre w Chorzowie. Tu chcę bardzo gorąco podziękować obydwu zborom za serdeczne przyjęcie. No bo mogli mnie przyjąć inaczej. Mnie wtedy mogło zniechęcić byle co. Podobnie dwóch braci, z którymi korespondowałem przez te pół roku, nie powiem nazwiskami, bo nie uzgadniałem z nimi tego, żeby ich tutaj z imienia wymieniać, ale w każdym razie spotkałem się z tak serdecznym poparciem i z taką miłością, z taką namową, że jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem. A kończąc już, to tak jeden z tych braci mi napisał, że każdy ma ten swój 40-dniowy dzień pokuszenia, począwszy od Pana Jezusa. A u mnie te 40 dni to było literalnie 40 lat, bo to się tak dokładnie nawet by wpisywało, bo w lipcu mieliśmy tylko chyba 10 czy 15 ślub z żoną, byłoby 41 lat już teraz. No i a mnie się nasuwa taka druga refleksja, znaczy nie spadłbym na to, ale jakoś mi to przemawia do przekonania, że Pan Bóg stworzył człowieka i dał mu wolną wolę. Adam zaczął tą wypróbowywać, co to daje ta wolna wola. Cała ludzkość się o tym przekona i gdy Pan Jezus obejmie królestwo, to ci, którzy się nie na darmo sparzyli tą wolną wolą, to już nie będą... będą mieli to doświadczenie grzechu i wszystkiego razem. A mnie się tak... Ja znowu mówię, ja się aż boję tak myśleć, żeby to na pychę nie wychodziło. Ale tak jak mówię, mnie najbardziej kusiła w świecie ta ciekawość tego świata. Miałem możliwość ten świat zjeździć. Miałem przez 40 lat, i to może za długo trwało, ale miałem okazję się przekonać, że naprawdę nie ma tu w tym świecie do czego tak gonić. To tylko z zewnątrz imponuje. I może Pan Bóg też chciał mi, dał mi czas, żeby się o tym przekonać. Żebym miał już więcej... Nawet zeza w tamtą stronę nie robił, bo się przekonałem, że to nie ma sensu. No i jeżeli taki nowobogacki jak ja, jakby można o mnie dzisiaj powiedzieć, mógłby zaapelować do młodzieży, to tak jak kiedyś Kwaśniewski powiedział: Sabo, nie idźcie w tą stronę, nie warto. Sabo, kto on to... Sabo, jak taki jeden poseł ten pogłupiały, to tak to w każdym razie było, taka przestroga, więc... Ja też chciałem powiedzieć młodzieży, nie warto. To tylko wygląda z zewnątrz tak pięknie, ale człowiek bardzo szybko się przekonuje, zwłaszcza ci, którzy opuszczą właśnie środowisko nasze i potem szybko się przekonują, że to nie była czcza mowa rodziców, ani braci, ani środowiska, tylko że naprawdę nie warto. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci, bracie, za Twoje zeznanie. Brat powiedział nam, że trzeba było aż 40 lat zataczać koło, żeby się przekonać, że nie warto i żeby mógł nam powiedzieć bracie dzisiaj. A wiesz, bracie, co na twój temat napisał apostoł Paweł? W liście do Efezów w 2 rozdziale. A przetoż już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale współmieszczaninami świętych i domownikami Bożymi, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół święty w Panu. Dziękujemy Ci, bracie, za Twoje zeznania. Proszę, braterstwo, czas nam bardzo szybko ucieka. Ale nie wiem, czy braterstwo zauważyli, że paręnaście lat temu na konwencję przyjeżdżał brat Ignacy. Jak wszyscy wtedy myśleliśmy, z córką. I myślę, że dziś brat Ignacy na tej zasadzie, jak apostoł Paweł o swoim synu Tymoteuszu mówi, że to jest jego syn, Może dziś brat powiedzieć, że to faktycznie jest jego córka, a mowa jest o siostrze Dorotce Buzon ze zboru w Zakopanem, która też przyszła do nas z innej społeczności. Czy możesz nam, siostro, opowiedzieć swoją drogę, jak do nas trafiłeś? Co ciebie przekonało w życiu, że podjęłaś taką, a nie inną decyzję?
Rzeczywiście mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, że braterstwo Miksowie mogą być dla mnie właśnie moimi duchowymi rodzicami. Pan tak pokierował moim życiem, że mogłam poznać prawdę. Podobnie jak tu większość braterstwa się wypowiadali, ja również byłam gorliwą katoliczką, myślę. Bardzo starałam się wszystkie wypełniać te nakazy, które tam miałam do spełnienia. Ale w pewnym momencie w moim życiu, wtedy kiedy już skończyłam 18 lat, tak się stało, że miałam styczność ze świadkami. Miałam taką koleżankę, która mnie zachęcała do tego, żeby można było tam pójść. Ona też właśnie z kościoła katolickiego się wywodziła, mieszkała u świadków na stacji. Ja często tam przebywałam u tej koleżanki. No i razem ona namawiała mnie do tego, że tam jest coś ciekawego, fajnego. No i faktycznie ja tam kilka razy byłam. Przekonałam się, że ci bracia i te wszystkie osoby, które tam przedstawiają tą prawdę, rzeczywiście wiele rzeczy dla mnie były nowe i wiele takie były rozsądne rzeczy. W tym czasie może jeszcze taką wzmiankę powiem, że moja babcia była siostrą w prawdzie. Tylko ja babci nie znałam. Babcia zmarła, zanim ja się urodziłam, bo to była mama mojego taty, a tata się ożenił w rodzinie katolickiej, i wychowywano mnie po katolicku. I w tym momencie, kiedy ja się znalazłam tam u tych świadków, na tych zebraniach, to w domu zrobiła się taka dosyć, można powiedzieć, taka rewolucja, bo nie byli zadowoleni rodzice, że ja tam poszłam. I tacie takie światełko zaświtało, że on kiedyś jako dziecko chodził właśnie do braterstwa Miksów, niedaleko do zboru. I powiedział mi, że słuchaj, jak ty już tak chcesz te wiary zmieniać i tak się coś tam interesuje, to idź, chodź, ja cię tam jeszcze zaprowadzę, to sobie posłuchasz, zobaczysz, ocenisz, będziesz mogła rozeznać, czy tu ci się podoba, czy tam jest taka możliwość. Mój tata najpierw tam poszedł sam do braterstwa, zapytał się, czy tam może przyjść. I za parę dni przyszliśmy, i miał możliwość spotkać się właśnie z braterstwem. I stopniowo zaczęłam się dowiadywać, jak się rzeczywiście sprawy mają. Zaczęłam różne pytania zadawać, bracia mi cierpliwie odpowiadali, stopniowo jakoś mi rozjaśniali. Zaczęłyśmy później stopniowo z moją mamą przychodzić na nabożeństwa i coraz bardziej, nawet moja mama, która była z katolickiej rodziny, coraz bardziej mamie się też również te sprawy rozjaśniały. Ale to tak jak, podobnie może jak siostra Genia Skowron, ja tak jeszcze chodziłam jeszcze do kościoła, ale już coraz bardziej zaczynałam się zastanawiać, co tam rzeczywiście mówią i czy to rzeczywiście się zgadza z tym, co już tutaj w tych grupach słyszałam. Nawet raz rozmawiałam z księdzem, bo miałam takie wątpliwości, żeby mi to on wyjaśnił. To już nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się chyba na temat piekła i czysta się go pytałam. Ale tak mi wytłumaczył dla mnie, co było niezrozumiałe, że tak sobie pomyślałam, to tutaj już jest minus, że już zdaje się tutaj raczej mnie nie przekona do tego, do tych swoich wywodów, bo to takie były, niezrozumiałe, takie troszkę filozoficzne. I coraz częściej zaczynałam właśnie tutaj do braterstwa przychodzić do zboru. Jeszcze rozmawiałam z moją koleżanką, mówię, że chodź, zobaczysz, tam jeszcze właśnie tutaj jest taki zbór badaczy. Ale moja koleżanka już niestety nie poszła, bo ona tam powiedziała u tych świadków, że ona by tam chciała iść, ale jej jakoś tam wyperswadowali, to powiedzieli, że nie powinna tam iść, bo to wszystko pójdzie na zginienie. Więc nasze drogi się rozeszły z tą koleżanką. Myśmy z mamą zaczęły coraz częściej przychodzić do braterstwa. I muszę powiedzieć, że coraz bardziej, coraz jaśniej i logiczne te wszystkie nauki, któreśmy słyszały, były dla nas naprawdę zrozumiałe. I cieszę się jeszcze, jestem Panu Bogu wdzięczna za to, że dałem już w tym czasie poznać tą prawdę. Teraz widzę, mogę to docenić, że już w wieku Ewangelii mam tą możliwość, że mogę prosić właśnie, przyjdź Królestwo Twoje i wiem, o co proszę. Mam tą nadzieję i po kilku latach poświęciłam się, jestem Panu Bogu za to wdzięczna i myślę, że ta łaska, którą dostąpiłam, no na pewno niczym sobie nie zasłużyłam, że po prostu widzę, że to jest dar Boży, łaska Boża i chciałam po prostu skorzystać z tego, oddać się Panu Bogu na służbę i starać się usiłować wykonywać Jego wolę, jak tylko potrafię, będę to umiała. Dziękuję.
Dziękuję Ci, siostro. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale napisał, że tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Słuchając tych wypowiedzi, drodzy braterstwo, to nasuwa mi się jeden wniosek. Że jeżeli ktokolwiek usłyszał o nowej ziemi, o nowym niebie, o tym, jak święty Piotr mówi, że stare rzeczy muszą przeminąć, to doszedł do jednakowego, każdy dochodzi do jednakowego wniosku. Co trzeba zrobić wtedy ze swoim życiem? Że należy poświęcić się na służbę Bogu. I myślę, tak w przypadku tych, którzy nam to opowiadali, było. Jest taka pieśń, która jest jakby kontynuacją myśli apostoła Piotra. Nie możemy jej chyba wszyscy zaśpiewać, bo nie znamy słów. Ale jeżeli braterstwo by pozwolili, to zaśpiewałaby jedna dziewczynka. A braterstwo, wsłuchując się w słowa tej pieśni, możemy się zastanowić, co ze swoim życiem zrobić. Wielu być może jeszcze nie wie. Niech ta pieśń będzie natchnieniem do ich decyzji. Proszę. Sobie, proszę braterstwa, sprawę, że bardzo wielu z Was miałoby coś nam do powiedzenia. Ale czas dobiega końca. i musimy trzymać się porządku. Dlatego dziękuję wszystkim braterstwo, którzy zdecydowaliście się podzielić z nami swoimi przeżyciami, swoją historią, w jaki sposób trafiliście do naszej społeczności, co zdecydowało, że usiedliście na pierwszej ławce. Apostoł Paweł, pisząc list do braci w Efezie, mając też staranie i o wszystkie inne zbory, tak napisał również i do nas. List do Efezjan, 1:3. Niech więc na zakończenie tego zebrania jego słowa będą dla nas i sentencją, i pokrzepieniem. Niech będzie uwielbiony Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On to napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym w sprawach dotyczących nieba, w naszym zjednoczeniu z Chrystusem. W Nim to jeszcze przed stworzeniem świata wybrał nas, abyśmy należeli do Niego, abyśmy byli święci i bez skazy w Jego oczach. W swej miłości przeznaczył nas już przedtem na swoich synów przez Jezusa Chrystusa, zgodnie z postanowieniem, które było wyrazem Jego upodobania. A wszystko to w celu ukazania blasku tej chwały, którą nas już obdarzył w swoim umiłowanym Synu. W Nim właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane dzięki bezmiarom Jego łaski. Zesłał ją na nas obficie przez to, że obdarzył nas pełnią mądrości i zrozumienia i że pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli, zgodnej z postanowieniem uprzednio w Nim uczynionym. Aby gdy nadejdzie pełnia czasu, znów wszystko, i to, co jest na niebie, i to, co na ziemi, zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. W dziele tym my również dostąpiliśmy udziału, gdyż Bóg przeznaczył nas do tego już wcześniej, zgodnie z własnym postanowieniem. Bóg bowiem dokonuje wszystkiego według upodobania własnej woli, abyśmy naszym istnieniem ukazywali chwałę Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję naszą złożyli w Chrystusie. Wy również, usłyszawszy głoszoną wam prawdę dobrej nowiny, obwieszczającej wam zbawienie, wy również uwierzyliście i w Nim zostaliście opatrzeni pieczęcią Duchem Świętym, który wam był już przedtem obiecany i który daje nam gwarancję, że będziemy mieli udział w dobrach odkupienia, to jest we wzięciu nas na własność przez Boga ku większej chwale Jego majestatu. Dlatego też i ja, mówi apostoł Paweł, słysząc o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości ku wszystkim, którzy należą do Boga, nie przestaję dziękować Bogu za was, pamiętając o was ciągle w moich modlitwach. Proszę też Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia, objawienia się Boga samego, tak byście mogli Go poznać. Modlę się też i o wasze wewnętrzne oświecenie, byście mogli pojąć, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały przeznaczonej dla tych, którzy do Niego należą. Dziękuję braterstwu. Proszę już o brata przewodniczącego.